Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Gość dnia Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Przy mikrofonie z Wami Katarzyna Łakomiak-Korach i ogromnie się cieszę, że moje zaproszenie do kolejnej rozmowy w cyklu Gość dnia przyjął Pan Hieronim Duczmal. Szczęść Boże, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Pan Hieronim jest nauczycielem języka polskiego w szkole podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym. Uczy także w technikum i w liceum w Ostrowie Wielkopolskim w zespole TEP Edukacja. Chciałabym podkreślić, że pan Hieronim jest również doradcą metodycznym, działa w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu i tu mówię z wielkim uśmiechem, jest mężem oraz tatą syna już dorosłego i mogę się pochwalić, panie Hieronimie, myślę, że nie będzie pan miał nic przeciwko.
Nie, jestem z tego dumny bardzo.
Właśnie, jest również dziadkiem, 9-latka. Pozdrawiamy całą rodzinę i bardzo się cieszę, tak jak powiedziałam na początku, że przyjął pan zaproszenie do rozmowy. Spotykamy się w przypadającym tygodniu wychowania i już na początku do tego tygodnia wychowania chciałabym się odwołać, ponieważ właśnie o wychowaniu chciałabym dzisiaj, abyśmy porozmawiali. Hasło tegorocznego tygodnia wychowania to wychowujmy razem. Spoglądając na obszary wychowania, mówimy oczywiście w pierwszym etapie o rodzinie, także o szkole, o kościele, ale co zrobić, żeby ten proces wychowawczy między tymi przestrzeniami był spójny. I tutaj może jeszcze wybiegając, czy nie jest tak trochę, panie Hieronimie, że jeszcze tworzy nam się oddzielny obszar w dzisiejszych czasach. Mówię tutaj o internecie, który sprawia, że ta przestrzeń wychowania jest trudna.
Gdybyśmy zaczęli od internetu, to praktycznie cała audycja by nam tu była poświęcona, ale zastanawiając się nad tą pierwszą częścią pani pytania, myślę, że podstawą wszystkiego tutaj, a więc działania tych trzech instytucji, powinna być komunikacja. Komunikacja oparta przede wszystkim na rozmowie, na szczerej rozmowie, w której wymienione instytucje będą wymieniały ze sobą różnego rodzaju doświadczenia, porażki również, sukcesy. Dalej, również w tej rozmowie powinna być prowadzona taka zasada, że słuchamy się nawzajem. Każda z tych instytucji swoje sposoby wychowawcze i one nie są lepsze ani gorsze. Dopiero wtedy, kiedy współdziałają ze sobą, dają efekt. Dalej, powinniśmy też unikać takiej krytyki medialnej, takiej publicznej, ponieważ trzeba pamiętać, że słuchaczami są też i dzieci, uczniowie, którzy słuchając tego typu rozmów, w jaki sposób te instytucje tracą w oczach dzieci autorytet. Następnie dobrze by było, gdyby te instytucje również wykazały się wspólnym takim frontem. Rozmawiać możemy poza mikrofonem. Myślę, że ta rozmowa byłaby bardzo szczera wtedy, nie pod publikę. Natomiast pokazywać na zewnątrz, że wszyscy mamy na uwadze dobro dzieci, ze względu na to, że mamy te same problemy wychowawcze. Dalej, powinniśmy też wspólnie ustalić takie zasady, według których będziemy z dziećmi postępować, mianowicie i konsekwentnie je egzekwować. Dziecko lubi zasady, ono czuje się wtedy bezpieczne, wtedy wie, jak daleko może sięgać. To już udowodniono od dawnych czasów. Dalej, powinniśmy szanować się nawzajem, czyli okazywać sobie szacunek wzajemnie, nie krytykować, jak już powiedziałem. Przede wszystkim doceniać zalety osoby, która z nami dyskutuje. Dzielić się również obowiązkami, prawda? Nie tylko prawami, że wszyscy mamy prawo do dziecka. No nie do końca to jest. Mamy też wobec nich obowiązki, które też musimy wykorzystać. I ostatnią rzecz, na którą chciałbym teraz zwrócić uwagę, to chyba najtrudniejsza, być wzorem dla dzieci, a więc zacząć od siebie. Bo dziecko uczy się naśladując, to już jest stara zasada. I doskonale wiemy, że nauczyło się czytać, jeździć rowerem, jeść od swoich rodziców. Pozostałe rzeczy, pozostałe czynniki bierze właśnie od tych kolejnych instytucji, z którymi się spotyka w późniejszych latach.
pierwszym punkcie powiedział pan przede wszystkim rozmowa i tak jest również, kiedy mówimy o procesie wychowania podjętym przez rodziców w rodzinie. Które z tych wartości, punktów tutaj byśmy wymienili, co jest najważniejsze, żeby wychować młodego, wartościowego człowieka?
Według mnie to, jeśli chodzi o dziecko, o ucznia, to przede wszystkim zapewnienie mu bezpieczeństwa i miłości. Te dwie rzeczy są ze sobą związane. Miłość i bezpieczeństwo właściwie przenikają się nawzajem. To jest wszystko na podstawie właśnie takich rozmyślań dotyczących właśnie dziecka. Pamiętajmy, że każde dziecko jest inne. Nawet w rodzinie, prawda, nawet brat i siostra mogą różnić się ze sobą temperamentem, zainteresowaniami. Powinniśmy każdemu z nich osobno poświęcić czas, osobno rozwijać ich umiejętności, zdolności. Nie powinniśmy też się bać szukać pomocy u specjalistów, a więc u pedagogów, psychologów, prawda. Wydaje się, że teraz są dostępni w szkole. Śmiało do nich pójść. Nie należy tego traktować, że z uczniem czy z moim dzieckiem no, dzieje się coś złego. Po prostu oni są po to, żeby poradzić w trudnych sytuacjach. A dzisiejsze czasy są takie, które powodują, że pojawiają się takie sytuacje, którymi no, jesteśmy po raz pierwszy się spotykamy. Oni od tego są. Następnie, no właśnie, uczestniczyć w spotkaniach w szkole, a więc chodzić na wywiadówki. W mojej praktyce wiem, że najwięcej rodzice chodzą uczniów klas najmłodszych. Potem z biegiem lat jest coraz gorzej. Ale wtedy dziecko takie, czy uczeń taki czuje się, że już właściwie nie ma nad nim nadzoru. Nie lubię tego wyrazu, ale inny mi tu teraz nie przychodzi na myśl. Takiego dyskretnego nadzoru, prawda? On nie czuje się taki kontrolowany i wtedy mu wszystko wolno. Dobrze by było, gdyby właśnie rodzice chodzili, wymieniali tam swoje doświadczenia, rozmawiali. Lepiej by było, gdyby tam poruszali takie tematy, a nie później powiedzmy jedna mama z drugą mamą na tej zasadzie. Kolejna rzecz to czytać książki i różnego rodzaju publikacje, które na ten temat jest bardzo wiele. Wychowanie dziecka z strony rodziców nie jest taką rzeczą łatwą ani prostą. Zazwyczaj przyjmuje się taki szablon, który przejmuje się z rodziny mojej. Tak jak mnie rodzice wychowywali, ja jestem wychowany powiedzmy w sposób według mnie pozytywny, dobry jestem i tak dalej. To tak powinno być z moim dzieckiem. No nie do końca tak jest. Nie do końca tak jest. No i wreszcie i też chyba na końcu taka najtrudniejsza rzecz, mianowicie być cierpliwym. W dzisiejszych czasach bycie cierpliwym to wymaga naprawdę dużego poświęcenia, ponieważ wychowanie dziecka to jest proces długotrwały. Tego to z dnia na dzień się tego nie zrobi, no i wymaga tej właśnie cierpliwości.
Będąc doświadczonym nauczycielem, wychowawcą, ale także ojcem, w których z tych obszarów pojawiają się największe trudności, co świadczy o tym, co mówią uczniowie, ale także o czym rozmawia pan z rodzicami?
Według mnie to rodzice nie są cierpliwi. To jest ta najgorsza rzecz. Mianowicie tłumaczą, że nie mają czasu, odsyłają do drugiego rodzica. Nie potrafią rozwiązać prostych spraw, dlatego dziecko ucieka właśnie w internet. Ja to nazywam tego kolejnego bożka XXI wieku. Słucha różnego rodzaju wiadomości, które zazwyczaj podawane są w sposób bardzo atrakcyjny, ponieważ jest kolorowo, jest chwalone. I w związku z tym, no może sobie pozwolić na wiele takich rzeczy, których rodziców by nie pozwolili. Także właśnie cierpliwość. Brakuje rodzicom właśnie cierpliwości. Czy ja miałem cierpliwość, tak się zastanawiam. No właśnie, czasami było tak, że nie miałem tej cierpliwości, przyznaję się, szczególnie kiedy udzielałem synowi lekcji z historii.
Mówią, że dzieci nauczycieli mają trudno.
Chyba tak, bo kiedy rozmawialiśmy na temat zawodu, to powiedział takie słowa, pamiętam do dziś, tato i mamo, no nie, wszystko mogę robić, tylko nie być nauczycielem. No. Tak mówiąc, no ale to jest zawód, który wymaga
piękne,
rzeczywiście
poświęcenia.
Tak jest.
Ale czy dzieci rzeczywiście również o tym mówią, że rodzicom brakuje cierpliwości, ale też brakuje czasu? Bo myślę, że to jest ważne. Tutaj nawet biegnąc właściwie do studia, bo spotkaliśmy się na schodach na dole, mówiliśmy o tym, że dzisiaj ten czas jest tak ważny i ważny jest właśnie czas poświęcony dzieciom.
Nie mówią tego wprost, ale widać, że brakuje im rozmowy. Kiedy mam dyżur, podchodzą do mnie, mówią o rzeczach banalnych, prostych.
Z życia codziennego.
Wiem, że moje koleżanki w klasach 1-3 no, rozmawiają, są jakby taką drugą mamą, którą się zwierzają. To dziecko mówi naprawdę szczerze, nieraz aż do bólu. I no wtedy widać, że są pewne problemy rodzinne i dyskretnie zaczynamy zwracać na to uwagę. Dziecko, które zachowuje się na lekcji lub w szkole ogólnie rzecz biorąc nietypowo, co to znaczy nietypowo, no po prostu no, widać, zwraca na siebie uwagę, kręci się, prawda, głośno rozmawia, nie może się skupić. Ono daje wyraźny sygnał dla nauczyciela, że coś się dzieje ze mną, proszę o pomoc jakąś. Trzeba to bardzo dobrze rozszyfrować i na ten temat właśnie rozmawiać. W pierwszej kolejności z rodzicem, prawda, a potem dopiero z następnymi instytucjami.
To, o czym pan mówi, świadczy też o tej przestrzeni wychowawczej w szkole, jak ona jest dzisiaj szczególnie ważna, czy właśnie lekcje wychowawcze, dyżury, spotkania z młodymi ludźmi, chociażby nawet podczas zajęć dodatkowych, których nie brakuje w dzisiejszej szkole, są takim dobrym obszarem do tego, żeby kształtować młodych ku wartościom?
Tak, jak najbardziej. Szczególnie na tych zajęciach dodatkowych, chociaż obciążenie godzinowo uczniów jest bardzo duże, ale to są takie zajęcia, które prowadzą do indywidualizacji nauczania i to jest właśnie wtedy ten uczeń, jest tylko on w centrum uwagi. Dlatego jest wskazane, aby na takich zajęciach, no powiedzmy około 8 uczniów było maksymalnie, bo wtedy można rzeczywiście dotrzeć do każdego. Jeżeli są klasy, które mają 37 uczniów, no to proszę Państwa, naprawdę, ile tak naprawdę minut mamy dla takiego ucznia? Minutę? Na lekcji. Mhm.
Więc ta przestrzeń wychowawcza tutaj jest ważna, ale w jakim procencie ten nauczyciel ma prawo do tego, żeby przejąć tę rolę? Czy to się równoważy w tej przestrzeni właśnie współpracy też? Rodzina, szkoła, tak jak mówiliśmy na początku? Czasami pewnie przejmuje rolę większą.
Tak, większą. No są sytuacje, nie będziemy ukrywać, zresztą powszechnie wiadomo, że rodzice nie potrafią sobie, nie radzą sobie z pewnymi sytuacjami. To jest związane z powodowane różnymi, może to być wyjazd rodzica w celach zarobkowych za granicę, może to być no, rozwód rodziców, prawda, i wtedy takie dziecko potrzebuje pomocy, szczególnej pomocy. No i wtedy taką rolę przejmuje wychowawca, który musi odpowiednio zareagować, musi być blisko drugiej osoby, która jest opiekunem prawnym, czy też rodzicem, ponieważ no dobrze jest, kiedy dziecko wychowywane jest w rodzinie pełnej, a więc jest mama, jest tata, prawda, wtedy obydwoje przekazują takie wspólne wartości i takie dziecko ma ukształtowany światopogląd właśnie, no bym powiedział, taki damsko-męski, prawda?
Mhm. Mówimy dzisiaj o wychowaniu i chciałabym zatrzymać się również przy tych relacjach, które mamy w szkole, bo to nie tylko to, o czym mówią uczniowie, czy pokazują swoim zachowaniem, to co wynoszą z domu lub czego w tym domu nie odnajdują, ale także ważne dzisiaj szczególnie jest, aby w tym aspekcie wychowania zwrócić uwagę na budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych. Czasami przeraża widok uczniów, którzy nie potrafią zwyczajnie ze sobą rozmawiać. I tu znowu mamy kwestię internetu. Czy pan też to zauważa?
Tak, jest problem, ponieważ oni coraz mniej ze sobą rozmawiają. Nawet zauważyłem, kiedy mam dyżur na przerwie, siedzą sobie na ławce, no i oglądają w telefonie komórkowym różnego rodzaju tam ciekawe swoje rzeczy. Natomiast ja mówię, no porozmawiajcie ze sobą, ale to potem skutkuje tym, że uczniowie na egzaminach nie potrafią napisać tekstów. Tekstów w egzaminie ósmoklasisty, a więc zawierających 200 wyrazów. Co tu pisać? Podstawowe pytanie zadają. No ale ty jak nie rozmawiasz, to jak masz napisać? To się przekłada bezpośrednio. Oczywiście wiemy doskonale, że nie możemy udawać, że tego nie ma. No tylko trzeba to umiejętnie internet wpleść w życie młodego człowieka, by ono nie zdominowało. Przecież obrazy, które ja często widzę w różnych szkołach, to jest taki, że ten uczeń ma telefon komórkowy. Jeżeli już w niego nie patrzy, to ma przy sobie, czy ma w ręce, wręcz.
Stają się niewolnikami.
Tak, ma w kieszeni go, on musi fizycznie czuć, że on tam jest. Ewentualnie ma pod piórnikiem, pod książką, prawda, bo na lekcji oczywiście nie powinien korzystać, chyba że nauczyciel na to pozwoli. A ja pozwalam nieraz, pokazując im, że
można mądrze skorzystać.
Że można mądrze skorzystać właśnie, że Google są też po to, żeby no, można było się nauczyć czegoś.
Są pewnie czasami zaskoczeni, że można taką stronę pójść.
Ja jestem też zaskoczony, że oni są zaskoczeni tym, że to tylko nie służy tylko i wyłącznie do komunikowania się, ale też również do nauczania, prawda?
A z jakimi trudnościami z perspektywy nauczyciela najczęściej się pan spotyka, o czym warto jeszcze tutaj powiedzieć, w tej właśnie przestrzeni wychowania, o której tutaj cały czas mówimy?
Dla mnie trudna jest budowanie relacji między uczniem a nauczycielem. To wymaga z obu stron wielkiej odwagi oraz wielkiego wysiłku, ponieważ No chodzi o to, żebyśmy spotkali się w pół drogi, żeby uczeń zrozumiał, że ja jestem dla niego mentorem, jestem przewodnikiem, jestem nawet i przyjacielem, który go poprowadzi w świat nauki, który jest dla niego w tym czasie jedną z najważniejszych rzeczy. Znalezienie właśnie tego wspólnej płaszczyzny, zrozumienia tego, żeby uświadomienia sobie wspólnego celu, bo przecież każdy nauczyciel ma ten sam cel, chce dobra dziecka. Nie wyobrażam sobie nauczyciela, który takiego celu nie ma. Więc jeżeli ten cel jest bliski celowi ucznia, to sukces jest murowany.
I później, jak możemy powiedzieć, po owocach poznacie, miłe są rozmowy z absolwentami, kiedy widzi się, że to, co robiliśmy,
tak,
owocuje.
Tak, już miałem kilka takich spotkań. Powiem pani, że byłem nieraz zaskoczony. Oczywiście byłem miły bardzo. To są osoby już dorosłe, mające rodziny swoje, mające już sprecyzowany swój zawód. Dowiadywałem się wtedy różnych rzeczy, których wtedy nie wiedziałem. A proszę pana, na tej wycieczce to myśmy tak rozrabiali, a pan tego nie zauważył. Ja może do końca nie zauważyłem, widziałem, ale to było w miarę bezpiecznie. Nie było jeszcze takie, które by im zagrażało. I nieraz jestem zaskoczony, że uczniowie w szkole byli takimi, a kariera ich potoczyła się zupełnie inaczej. I dobrze, nieraz pod górkę mieli, a nieraz i rzeczywiście z górki. A więc życie jest naprawdę wielką niewiadomą. I dlatego trzeba dużo się uczyć, aby wiedzieć, co wybierać w życiu. Jaka jest droga, która mnie doprowadzi do sukcesu, do kariery, prawda?
Myślę,
do rodziny.
Myślę, że tutaj też jest bardzo, bardzo ważna dzisiaj rola nauczycieli, rola wychowawców. Dlatego, że współczesny młody człowiek gubi się w gąszczu tej oferty też, którą proponuje mu świat i trudno mu czasami odkryć i uwierzyć po pierwsze w swoje umiejętności, talenty i zrozumieć, co tak naprawdę mógłby robić w życiu, kim być jako człowiek funkcjonujący w rodzinie, w świecie publicznym.
Tak, rola nauczyciela, wychowawcy jest tutaj bardzo istotna, ale też jest wielowymiarowa. Mianowicie, jak już powiedziałem, wychowawca to przede wszystkim przewodnik, taki coach, który nie daje gotowych rozwiązań, tylko pomaga w dojściu ucznia do sukcesu. Tym się właśnie różni coach od innych, bym powiedział, nauk psychologiczno-pedagogicznych, których właśnie on wymaga od ucznia, nie dając gotowych odpowiedzi. Oczywiście, jeśli chodzi o wychowawcę, to na pierwszym miejscu powinna być indywidualizacja procesu nauczania. Każdy uczeń powinien być indywidualnie traktowany odpowiednio do swojego stylu nauczania. Dalej, jak już powiedziałem, budowanie silnej emocji, więzi między uczniem a nauczycielem, to jest podstawą sukcesu. Następnie rozwój społeczny i emocjonalny. Ogromny wpływ ma nauczyciel na tę sferę, ponieważ, jak już powiedziałem, nieraz komunikacja, współpraca to są te elementy, które powinny dominować w tej sferze. No i oczywiście wspieranie rozwoju osobistego, a więc każdy uczeń ma jakiś talent, który szkoła powinna, czy wychowawca powinien odkryć. Naprawdę, dosłownie każdy, ponieważ szkoła podstawowa szczególnie ma na celu właśnie pokazanie tego talentu, a dopiero w szkole średniej rozwinięcia. Szkoła podstawowa, wychowawca, nauczyciele mają za zadanie przede wszystkim pokazać strony mocne ucznia. Słabe też, nad którymi należy pracować, ale bardziej efektywne jest pokazywanie uczniowi tych stron pozytywnych, wzmacnianie go pozytywnie, wzmacnianie jego właśnie motywacji, żeby się chciało chcieć.
Myślę, że jeszcze jeden taki aspekt, który jest ważny, o którym bym chciała powiedzieć. Dzisiaj wydaje się, że współczesna młodzież również lubi chodzić na skróty i często spotykamy się z postawą roszczeniową i tego też powinni jakby uczyć się w szkole, żeby tych złych nawyków się oduczać.
Tego właśnie powinni wymagać nauczyciele, wychowawcy, ale też i rodzice. Ambicje rodziców nieraz są też bardzo wysokie. No one przechodzą na dziecko. No, niespełnione nieraz nadzieje rodziców powodują, że stawia się wysokie wymagania swoim dzieciom, a to nie zawsze jest dobre. Powoduje to, że uczeń zaczyna odczuwać lęki, strach przed szkołą, stres. Niepowodzenie małe nawet powoduje, że uczeń zaczyna wątpić w swoją siłę, swoją moc. To jest też niedobre. Przed wychowawcą współcześnie stają też różne inne problemy. Mianowicie w klasie mają do czynienia z różnorodnością uczniów pod względem kulturowym. Mamy wielu wielu Ukraińców, innych narodowości również, którzy są wychowani w innej kulturze. Dalej, no, wspomniane przez panią nowe technologie, sztuczna inteligencja, no nie ma się co kryć, że coraz bardziej wkracza w nasze życie, bo ona już jest od dawna. Zmieniają się role rodziny. Rodziny borykają się z różnymi nowymi problemami. To też rzutuje na wychowanie dziecka. Problemy emocjonalne. Uczniowie odczuwają, jak już powiedziałem, depresję, lęki. To jest widoczne, ponieważ oni też dojrzewają. To jest jakby też naturalną rzeczą. Też można to tak nazwać zmęczenie materiałowe, a więc przeładowane programy, dodatkowe lekcje, prawda? Wydaje się, że uczeń, który jest, ma problemy w nauce, im więcej będzie miał dodatkowych lekcji, to będzie lepiej. Ja już widzę, że niektórzy są naprawdę przeładowani, oni już mają dosyć. Kiedy wraca takie dziecko o 16, o 17 powiedzmy, no to co ono może w domu robić? No tylko odpocząć, no ale dodatkowe zajęcia, no ono już nie ma ochoty, no przychodzi i tylko siedzi, tak? Na razie nic nowego nie wymyślono, tylko takie zajęcia, natomiast te zajęcia muszą być, żeby miały efekt, muszą być ciekawe, interesujące, poglądowe przede wszystkim. Żadnej wiedzy tam w sposób taki encyklopedyczny. Nie ograniczać się tylko do odrabiania lekcji, czy do pomocy w lekcji, ale też szeroko podejść do takiego ucznia, który zrozumie i może akurat odkryje na takich zajęciach swoją pasję.
I tego byśmy sobie wszyscy życzyli, gdybyśmy chcieli, pani Hieronimie, podsumować w kilku słowach, co zrobić, żeby wychować też młodego człowieka, aby w przyszłości był tym człowiekiem wartościowym i może jeszcze odnosząc się do słowa wychować, przed czym należałoby w sposób szczególny młodego człowieka, dzieci dzisiaj chronić.
Trzymajmy się na tym słowie wychować, prawda? Co to znaczy wychować? No, etymologia tego wyrazu jest dosyć ciekawa, jest właściwie ściśle związana z naszym dziedzictwem kulturowym. Pierwotnie ono oznaczało pielęgnować, opiekować się, żywić w tym znaczeniu. Oczywiście z biegiem lat ono zmieniło swoje znaczenie. Ono ewaluowało to słowo i obecnie oznacza kształtowanie charakterów, przekazywanie wiedzy, przede wszystkim przygotowanie do życia dorosłego. Do życia, które uczeń będzie wchodził za, no załóżmy, za kilka lat. No, jeżeli w szkole średniej, to za 5-6 lat. Co zrobić? Przede wszystkim rozmawiać z uczniem, rozmawiać z dzieckiem. Świat jest pełen wyzwań, które są dla nas nieraz obce. Uczeń nam przekaże te swoje problemy i on szuka w nas pomocy. Czyha na niego wiele niebezpieczeństw, od fizycznych aż po psychiczne. No, jeśli chodzi o fizyczne, no to przemoc, nieszczęśliwe wypadki, których oczywiście nie unikniemy. Dziecko jest ciekawe, wchodzi tam, gdzie nie powinno wejść, no bo go to ciekawi, powinniśmy go bronić przed tym. Dalej, przemoc od dzieci, od dorosłych, właśnie jest większy nacisk właśnie na dorosłych, które też potrafią wiele złego w stosunku do dzieci zrobić. No i zagrożenie internetem, cyberprzemoc, o której już tyle razy mówimy. Dalej, uzależnienie od gier komputerowych. To też jest istotne. Przenoszą się świat wirtualny, myślą, że można pewne rzeczy wyłączyć, przełączyć, zatrzymać, a w życiu nie idzie tego zrobić. I są wtedy dylematy. Dlaczego tak się stało? A z psychicznych bym powiedział, że takie dziecko ma problemy ze stresem. Rodzice mają wymagania, co powiedzieliśmy, a nie zawsze potrafi dziecko sprostać nim. Dalej ma depresję, lęk, apatia, niską samoocenę. Najczęściej odpowiadam, jeżeli jest pytanie na lekcji, to najczęściej odpowiadają, nie wiem, nie było. No to jakby uciekają w tą niewiedzę, prawda? Boją się pokazać swoją wiedzę. Wiedza teraz nie jest modna, raczej pokazywanie czegoś innego jest modne teraz. Dalej kolejny taki aspekt, który może dziecko spotkać w swoim życiu, to przede wszystkim złe towarzystwo. Też jest istotne. Ja rozmawiałem z rodzicami i oni mówią, proszę pana, jak my teraz jedziemy teren zabudowany, czy to jest miasto, czy są bloki, czy to jest wieś, tam dzieci nie widać, żeby się bawiły. Gdzie one się pochowały? Nie to, że dzieci nie ma. Gdzie one są? Nie ma czegoś takiego. No, są boiska, orliki słynne i tak dalej, ale tam młodzież nie przebywa. Ona woli być w domu i, no i właśnie w internecie siedzieć, prawda? Przenoszą się w ten świat, a tym bardziej, że nauczanie zdalne podczas koronawirusa zrobiło swoje. Ja pamiętam przedtem robiliśmy ankiety w szkole, ile uczeń poświęca czasu przy komputerze. Jak 3 godziny, czy 2-3 godziny było dziennie, to już było źle. No potem internet, właśnie koronawirus powodował, że nagle on siedział 5, 6, 7 godzin. No i to było dobre? No nie do końca. No i ten argument jakby wyparował. No i ostatnia rzecz, no to już chyba starsza młodzież, starsi uczniowie to przede wszystkim sekty różnego rodzaju, prawda, grupy nieformalne o takim znaczeniu destrukcyjnym, które przede wszystkim w szkołach średnich to widać. Co zrobić, aby jednak temu młodemu człowiekowi pomóc? To przede wszystkim być wzorem dla niego. Dalej komunikować się otwarcie, następnie promować empatię. Nie bójmy się zadawać zadania uczniom. Niech oni rozwiązują, niech wiedzą, jak to rzeczywiście jest, niech ponoszą konsekwencje tego, lepiej teraz niż później. Pozwalać na popełnianie błędów, nie krytykować od razu ich, prawda? Niech wiedzą, że jaką konsekwencję ma wybór. Następnie zachęcać do myślenia, rozmawiać z nimi na różne tematy, nie pozostawać żadnych pytań bez odpowiedzi. Włączać dziecko w życie społeczne. Jeżeli uczeń, dziecko jest w internecie, to razem z nim usiąść, popatrzeć, czym się interesuje. Nie ma uniwersalnej recepty, bo każdy człowiek, każdy młody człowiek jest inny.
Pozostawmy naszych słuchaczy trochę z niedosytem, bo o wychowaniu można by było powiedzieć wiele jeszcze, ale czas antenowy niestety nieubłagalnie nam się kończy. Bardzo dziękujemy za to słowo, za te podpowiedzi.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło i korzystając z okazji chciałbym zareklamować konferencję naukową, którą od trzeci rok już będzie, prowadzimy w Ośrodku Doskonałych Nauczycieli w Kaliszu wraz z siostrą dr Natalią Musidlak i panem doktorem Maciejem Michalskim. Prowadzimy konferencję dotyczącą Biblii. 18 listopada o godzinie 16 w Odeinie w Kaliszu będzie kolejne spotkanie, będzie kolejna konferencja, na której będziemy omawiali motyw przyrody w Biblii, na który serdecznie Państwa zapraszam. Chciałem powiedzieć jako dodatkowy argument, konferencja jest bezpłatna.
Zapraszamy serdecznie. Gościem Dnia Radio Rodzina był pan Hieronim Duczmal. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Gość Dnia w Radio Rodzina.